Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Marta Nazarko, moim gościem jest dzisiaj mecenas Rafał Gulko.
Dzień dobry.
A dzisiaj bardzo ważny temat, przemoc rówieśnicza. Coraz większym problemem w szkole nie jest może złamana ręka na boisku, ale hejt, przemoc. Jak wynika z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, w 2023 roku 46% nastolatków padło ofiarą przemocy ze strony rówieśników. A ten odsetek rośnie aż do 66% przy pytaniu, czy dzieci kiedykolwiek doświadczyły takiej przemocy. Czy z pańskich doświadczeń, obserwacji wynika, że ten problem rzeczywiście narasta?
Witam państwa serdecznie. Przede wszystkim jako ojciec, jako osoba, która jest prawnikiem, która ma na co dzień do czynienia z różnymi postępowaniami, w tym postępowanie z osobami nieletnimi, uważam, że ten problem był zawsze. Jest może na dzień dzisiejszy bardziej widoczny, ponieważ jest bardzo nałożony nacisk na to, żeby jednak dzieci miały jakąkolwiek ochronę w postaci rodziców, w postaci osób prawnych, które by pokierowały, jak postępować w danych sprawach. Na dzień dzisiejszy mamy tak zwane wychowanie bezstresowe, to znaczy bez agresji, bez zwracania uwagi, bez jakichkolwiek kar, środków. Gdy widzimy to, co dzieje się w internecie, to co dzieje się w telewizji, to co dzieje się w naszych oczach tak naprawdę, te wszystkie jakieś portale społecznościowe, autorytety dzieci, młodzieży, które są w internecie, my tego na co dzień jako osoby dorosłe nie śledzimy, ponieważ nas to tak naprawdę nie interesuje. Widzimy to tylko wyłącznie jakiś skutek tego wszystkiego, tych działań pobocznych. Wiadomo, dzisiejszy świat obraca się wokół pieniędzy i osoba, youtuber, który ma przykładowo 100 tysięcy odbiorców, dzieci, młodzieży, którzy dzieci wiedzą, kto to jest, który na przykład, nie wiem, zasłynął z tego, że zrobił coś głupiego, bo tak, więc takie rzeczy jeszcze są.
I to się ogląda.
Ta osoba potem idzie na jakieś konferencje i tak dalej. I to, co ostatnio oglądałem sam z własnego doświadczenia, jak to wygląda, wyzwiska padają i to ogląda młodzież, uważam osobiście, że powinno być to jakkolwiek zakazane albo przynajmniej monitorowane. Ponieważ młodzież, dzieci są to gąbki. Gąbki, które chłoną wszystko, co jest wokół. W dzisiejszym świecie brak jest wzorców. Wzorców, które były kiedyś. Kiedyś wzorcem była osoba, która coś dokonała, coś zrobiła. Dzisiaj przede wszystkim wzorcem młodzieży jest osoba, która zrobiła coś głupiego. Nie mówię o wszystkim, bo to generalizuje się. Natomiast czasy mają bardzo ciężkie.
Czyli profilaktyka to jest przede wszystkim bardzo ważne, ale dzisiaj może porozmawiajmy już nie o profilaktyce, ale o tym, co robić, gdy już rzeczywiście dochodzi do tej przemocy, a do niej dochodzi, tak jak pokazują statystyki, bardzo często. Pierwsze, co robimy, to na pewno wysłuchać takiego dziecka, na pewno nie bagatelizować, nie mówić, przemoc zawsze była, zawsze będzie, a nie przejmuj się, tylko cię szturchają. To chyba złe rozwiązanie, gdy przychodzi do nas młody człowiek i decyduje się już nam powiedzieć, że doświadczył czegoś złego ze strony rówieśników.
Tak, jak najbardziej. Trzeba o tym głośno mówić, żeby ludzie, młodzież się nie bali o tym mówić, o problemy, które są niewątpliwie w szkołach, poza szkołami. I teraz kwestie z tego typu. Właśnie, jak namówić taką osobę do tego, aby cokolwiek powiedziała? Bo z reguły kończy się tym, że osoba ta milczy. Pani redaktor wskazała, że ofiarami przemocy jest 40%. Ja uważam, że to jest to razy dwa. Dlaczego? Ponieważ nawet młodzież, która biernie to patrzy, te są uczestnikami tego wszystkiego. Mamy coś takiego, że w dzisiejszych klasach młodzież wpadają wyzwiska, że jak ktoś pójdzie, kogoś powie coś złego, to staje się tą samą osobą, czyli jest wykluczona od razu środowiska, że skarży się. Nie, tak to nie powinno wyglądać. Faktycznie w polskich szkołach, klasach, gdzie mam sam do czynienia z tym, jest bardzo dużo przemocy i nie tylko chodzi o przemoc fizyczną. Fizyczna przemoc to jest tak naprawdę ostatnia kropka nad i. Zaczyna przede wszystkim się od czego? Od wykluczenia z grupy. Od wyzwisk, przezwisk, namawiania, żeby na przykład z tą osobą nie rozmawiać. To wszystko jest hejt. Hejt, który jest w internecie. Ostatnio przykładowo prowadziłem sprawę w jednej ze szkół, gdzie młody chłopak w wieku 13 lat został wykluczony z środowiska tylko dlatego, że rodzice dojeżdżali do szkoły słabszym samochodem. I też to jest hejt. I były różne grupy powstały na Messengerze, na Facebookach, gdzie jeden autorytet klasowy, który no powiedzmy, autorytet, ciężko mówić o autorytecie, gdy osoba coś takiego robi, stworzył grupę i wypisuje, aby na przykład z tą osobą nie rozmawiać, bo jest gorszym sortem. I naprawdę czasami aż serce rozdarte jest, słuchając, czytając takie akta sprawy, gdzie nie wiadomo, jak do tego na początku podejść? Jak na przykład jako adwokat przychodzi do mnie rodzina z takim problemem, bo często zdarza się, nie wiedzą co robić. Ja przede wszystkim nie namawiam na to, żeby gdziekolwiek to zgłaszać, czy na policję, czy do prokuratury, bo od tego są też oczywiście odpowiednie organy, bo to jest typowe nękanie. Natomiast przede wszystkim stawiam na rozmowę. Rozmowę, którą powinni zgłosić do dyrekcji, do wychowawców, do psychologów. Jeśli to nie pomoże, oczywiście dalszym krokiem jako adwokat pełnomocnik proponuję napisać pismo tak zwanego straszaka. Oto do rodziców, jeśli mam adres rodziców do szkoły, że w przypadku nie podjęcia jakichkolwiek działań w stosunku do ochrony dóbr osobistych tego dziecka, to znaczy, żeby zaprzestać te działania, które mogą skutkować kolejnymi dalszymi problemami. To jest kolejny też rozmowa na kolejny etap, to znaczy samookaleczenia, to co się dzieje później z tym dzieckiem, który nie ma takiej pomocy udzielonej, to wtedy w tym momencie wysłanie takiego pisma powoduje, że czasami młodzież się przestraszy, że mogą mieć konsekwencje związane z tym, że jest prokuratura, policja.
Tylko bardzo często problem bagatelizują rodzice tego dziecka, które stosuje tę przemoc. Twierdzą, mój syn, to niemożliwe.
Tak, pani redaktor. Pani redaktor, w dniu wczorajszym myślałem tak naprawdę przed tą audycją, gdzie szukać problemu? Przede wszystkim problem wywodzi się tak naprawdę od samego początku z domu. Rodzice zwalają, że to winy szkoły. Nie, uważam, że problem zaczyna się tak naprawdę od wychowania, od poświęconego czasu dzieciństwa, ile rodzic będzie z tym dzieckiem, będzie wspierało, będzie go słuchało, będzie z nim rozmawiało. Uważam osobiście z praktyki doświadczenia jakichś tam najbliższych osób, rodzice, którzy rozmawiają z dziećmi, którzy chcą uczestniczyć w życiu rodzinnym, te dzieci są w stanie powiedzieć o swoich problemach. Ja nie mówię tu w pewnym momencie, może dziecko zamknąć się, bo wiadomo, jest etap dojrzewania, jest etap odejścia, ale mimo wszystko w pewnym momencie to wróci. Sam jako osoba młoda, pamiętam, to była podstawówka, doświadczyłem też agresji od strony rówieśników w postaci tego, że kiedyś byłem bardzo gruby, inaczej wyglądałem niż dzień dzisiejszy i byłem po prostu wykluczony. Przezwiska, które na mnie były, do dnia dzisiejszego, jak o nich wspominam, czasami roją mnie łzy. Tak to mocno wknęło w moje życie.
To jest piętno, które zostaje na bardzo długo. Czyli tak jak pan powiedział, na początku idziemy do szkoły, czyli wychowawca, tak? Dyrektor?
Wychowawca, dyrektor, psycholog.
Psycholog.
Te rzeczy są podstawowe. Od tego trzeba zacząć, ponieważ to, jak dziecko chodzi do szkoły, to od dyrekcji, od szkoły jest obowiązkiem naprawienia tego problemu. I najłatwiej powiedzieć jest, zabieram dziecko do innej klasy. Nie, proszę państwa, nie można zabierać dziecko, bo to daje kolejną furtkę, że zawsze można uciekać.
Poza tym znajdzie się kolejna ofiara.
Tak, od tego sytuacji trzeba zapobiegać. Przede wszystkim, tak jak dzisiaj wspomnieliśmy, profilaktyka. Bardzo fajnym rozwiązaniem, którym ostatnio biorę udział razem z ośrodkiem centrum pana mediatora, pana Szargieja oraz pani psycholog Sylwii Łachowskiej, którzy podpisali różne porozumienia, mianowicie na dzień dzisiejszy z trzema szkołami. Jest to szkoła w Kleosinie, w Białymstoku i w Sobolewie. Szkoły, które podpisały porozumienie odnośnie mediacji rówieśniczych. Jest to, uważam, projekt, który powinien być przyszłością w każdej szkole w Polsce. Powiem tylko dlaczego. Wiadomo mi jest, że jest hejt na dzieci, które pójdą jakby, w cudzysłowie mówiąc, powie źle, sprzeda tutaj akurat swojego kolegę dla dyrekcji, dla psychologa, nauczyciela.
Tak, ta osoba już wtedy staje się, jak to mówią dzieci, konfidentem, tak?
60 i inne tak, sprawy. Chociaż tak. Nie mają pojęcia, co to w ogóle znaczy. Natomiast to już, nie mówię, nie jest temat
ale
na
to też
dzisiejszy.
Stygmatyzuje i wyklucza z grupy.
Jak najbardziej. I to właśnie te mediacje rówieśnicze, powiem, jak to wygląda. Szkoły, które podjęły decyzję o to, żeby podjąć tego programu, jest to kilkadziesiąt, trwa to mniej więcej pół roku, szkolenie nauczycieli, dyrekcji, psychologów, a przede wszystkim dzieci. W każdej klasie wybierany jest mediator rówieśnik, który jest przeszkolony z prawa karnego podstaw, z tego, jak się zachować, jak rozmawiać, rozmawiać z mediatorami, z psychologiem, aby rozwiązać problem w środku. Rozwiązanie problemu w środku od samego początku powoduje, że ten konflikt nie wychodzi poza klasę. A jak nie wchodzi poza klasę, to można to przede wszystkim zniwelować.
Czy dzieci chętnie biorą udział w takich mediacjach?
Z tego doświadczyłem bardzo. I to nie chodzi tylko, mówię, o agresję. Chodzi o różne rzeczy, typu ktoś komuś czegoś nie pożyczył, ktoś na kogoś obgadał, nieszczęśliwa miłość. Naprawdę problemów dzieci i młodzieży jest multum. Oczywiście, jeśli wchodzą środki odurzające, to nie będzie do żadnego mediacji, bo to już jest ten etap. Natomiast gdy problem można rozwiązać w klasie, polecam ten sposób, ponieważ on nie wychodzi poza obręby. Poza tym młodzież przede wszystkim uczy się, jak rozwiązywać konflikty. W dobrym kierunku to idzie, gdyż, powtarzam, rozwiązuje ten konflikt od środka przez samą młodzież.
I wtedy też łatwiej jest młodzieży zaakceptować te wypracowane rozwiązania, bo brała udział w stworzeniu tych rozwiązań. Nie jest to narzucone.
Tak, jak najbardziej, tym bardziej, że na końcu tej mediacji rówieśniczej podpisana jest ugoda. Ugoda między stronami, między na przykład jedną stroną, drugą stroną. I tu nie chodzi często na przykład o zobowiązania, tak jak mamy dzisiaj na przykład w sądach, zobowiązania finansowe komuś, kto ma ktoś zapłacić. Nie. Na przykład taką ugodą może być to, że po lekcjach ktoś na przykład pomoże w nauce języka polskiego, czy angielskiego, czy niemieckiego, czy będzie przykładowo, nie wiem, po lekcjach pomagał w grę nauki, w grę piłkę, czy innych jakichkolwiek czynności wykona. Są naprawdę różne rozwiązania. Zależy tylko wyłącznie od młodzieży, co z tym chcą wykonać.
Brzmi pięknie, więc dlaczego nie jest to tak powszechne?
Dlaczego? Bo niewątpliwie chodzi też między innymi o dofinansowanie, tak? Wiadomo jest, że nad tym pracuje się mniej więcej nie miesiąc, tylko pół roku. Ja ze swojej strony oczywiście mogę pójść porozmawiać raz, dwa, trzy, cztery z uczniami na temat prawa karnego, natomiast nie jestem w stanie zrobić tego do wszystkich szkół białostockich. I wydaje mi się, że dopiero ministerstwo, widząc te rozwiązania i fajnie pisając projekty, że się godzą, i zobaczą po tych szkołach, jak statystycznie będzie z roku na rok przynosiło to korzyści pod względem tego, że konfliktów i przemocy rówieśniczej w tych szkołach nie będzie, albo będzie ich bardzo mało.
Już z doświadczenia ma pan takie przykłady, że rzeczywiście to działa, że to rozładowuje to napięcie w klasie, że skutek jest właściwy?
Jak najbardziej. W ostatnim czasie rozmawiałem z młodzieżą, która po roku już tych mediacji rówieśniczych wdrożyła to, otworzyła nawet własną, mogę mylić nazwę, kafejkę mediatora, czy jakoś tak w szkole, że spotykają się, rozmawiają o mediacjach, o tym sprowadzili, jak wygląda. Naprawdę to jest tak zwane dorosłe życie i młodzież żyje tą mediacją. To znaczy, że jak jest problem, oni czują się ważni. Oni stają się wybrać drogę, która jest prawidłowa. I to przede wszystkim nauka, profilaktyka dzieci. Młodzież jest, ma ogromną wiedzę, tylko wystarczy ich w mądry sposób zachęcić. To jest moje zdanie.
I to bardzo procentuje na przyszłość. Przecież konflikt to jest coś, co towarzyszy nam przez całe życie, ale ważne, żeby umieć się w tym odnaleźć. Jeżeli już za młodu się nauczymy, to w dorosłym życiu też będzie nam łatwiej takie problemy rozwiązywać.
I jak najbardziej. Tym bardziej wiadomym jest, że największym jakby problemem braku rozwiązywania konfliktu są emocje. Mediacja rozładowuje emocje. Nie jest stronnicza. Jest osoba, która podchodzi do tego bardzo takim okiem, co dobre, co złe, i znajduje porozumienie między tymi dwoma stronami. Mediacja nie trwa 5 minut, może trwać kilka spotkań, kilka tygodni, ale zawsze można dojść uważnie do porozumienia. I w swoim zawodzie mam przykłady, no akurat występuję w sprawach karnych, gdzie mam tych trochę spraw i aresztowanych, i skazanych, i de facto, proszę państwa, osoby nie trafiają tam, albo bardzo rzadko trafiają tam, jakby powiedzieć, z przypadku, bo nagle coś im się przydarzyło. Często osoby, które popełniają przestępstwa, które są na tej złej drodze, mają problemy od lat bardzo młodych. Przede wszystkim, czy to poprawczaki, czy osoby z rodzin zdemoralizowanych, ale też, proszę państwa, zdarzają mi się osoby, które są szefami grup przestępczymi, mają rodziców, lekarzy i prawników. No.
Więc nie ma reguły.
Nie ma tu argumentu żadnego, ale przede wszystkim trzeba szukać, mówię, tak jak od początku powiedziałem, problemu od samego początku, czyli szukanie problemu w domu, rozwiązywanie tego problemu, rozmowa z dziećmi, przede wszystkim interesowanie się swoim dzieckiem.
Ale teraz mówimy o tym, jak rozwiązać problem, gdy już jest. Jeżeli nie ma szans na te mediacje, jeżeli w szkole odbiliśmy się od ściany, te nasze zgłoszenia do wychowawcy, do psychologa, do dyrekcji nie przyniosły rezultatu, a przemoc się nasila, widzimy, że dziecko cierpi, że nawet dochodzi być może do przemocy fizycznej, są kroki już dalsze, dużo bardziej poważne.
Tak, wtedy są kroki prawne. Jeśli widzimy, że już nie ma jakichkolwiek rozwiązań, też tak się zdarza oczywiście, wtedy rodzic z dzieckiem udaje się przygotowo na komisariat i zgłasza zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. A wtedy rusza cała procedura. Co to znaczy? Dla państwa, którzy nie mają doświadczenia z tym, przede wszystkim, żebyście też państwo wiedzieli, idąc z dzieckiem na komisariat, gdy dziecko zgodzi się na taką rozmowę i idziemy na komisariat, którykolwiek w Białymstoku, zgłosić to, proszę mieć na uwadze, że funkcjonariusz policji nie może odmówić wam przyjęcia zgłoszenia. Proszę nie czekać na to, że funkcjonariusz powie, jest godzina 20, proszę przyjść rano, bo rano to przez noc może się wiele wydarzyć, może dziecko już nie chcieć o tym rozmawiać. Funkcjonariusz ma obowiązek w każdej chwili przyjąć to zawiadomienie. Jeśli funkcjonariusz odmówi, bardzo proszę wtedy zrobić z tego notatkę służbową, że państwo byliście, że państwo zgłosiliście, bo każdy dowód potem jest ważny w sprawie.
Domagajmy się już od razu na wstępie, żeby nie odesłać
nie,
absolutnie nikogo
absolutnie
z kwitkiem.
Uważam, nie. na to od razu trzeba pójść, zgłoszenie musi być.
A zdarzają się sytuacje, gdzie policja odmawia?
Bardzo często. Bardzo często jest to, że funkcjonariusze też jak każdym jakby no, jednostce, czy nie mają rąk do pracy, czy jest zgłoszenie, inna interwencja, czy po prostu im się na tej porze nie chce robić tego o tej porze.
Tak. Albo mówią, się. Że na przykład to
Albo
nie
mówią,
jest
że może
przestępstwo.
To pisemnie. Tak? Nie, proszę państwa, jeśli czujecie się osobami, które są pokrzywdzone i chcą złożyć zawiadomienie, jest to...
Każdy ma prawo złożyć takie
tak,
zawiadomienie.
Tak, jak najbardziej. I powinien to zrobić.
I policja musi się takim zawiadomieniem zająć,
tak,
musi sprawdzić...
Może być oczywiście to sprawdzające, może być rozpytanie, przesłuchanie, a może skończyć się postawieniem zarzutów dla osoby, która jest osobą agresywną w tym wszystkim postępowaniu.
Nawet jeśli jest nieletnia?
Nawet
właśnie
jeśli...
może pomówmy chwilę o tym, bo prawo też w określony sposób to reguluje. Wszyscy myślą, 18 lat, wkraczamy w dorosłość, ale przepisy określają rolę każdego człowieka w zależności od jego wieku, taką rolę procesową też.
To państwo teraz wytłumaczy. Kiedy nieletni odpowiada za przestępstwo? Odpowiedzialność karna nieletnich w polskim prawie została, proszę państwa, wyraźnie oddzielona od odpowiedzialności dorosłych. Mianowicie wykorzystuje ona w tych wypadkach odmienne środki wychowawcze i karnych. A co to oznacza? Gdy popełnia się czyn niedopuszczalny przed ukończeniem 13 roku życia, sąd traktuje to wyłącznie jako przejaw demoralizacji i stosuje środki wychowawcze. Ale większą odpowiedzialność ma rodzic. Bo na przykład, jeśli powiedzmy 10-latek jest osobą zdemoralizowaną i sąd to uzna poprzez wywiady kuratorskie, przez opinie, przez wywiady w szkole, może założyć na przykład niebieską kartę rodzinie, może na przykład zobowiązać kuratora do sprawdzania takiego mieszkania, może zabrać się do innego domu, tak naprawdę zrealizować rodzinę zastępczą, jeśli rodzice sobie nie radzą z takim dzieckiem. Wszystko określa się o tym, czy dziecko jest zdemoralizowane i w jakim stopniu. I to już mówię, możemy wejść dalsze przepisy typu, co będzie, jak dziecko skończy 17 lat. Bo przykładowo, jak ma 17 lat, to pewnie przykład rozbój, czyli użycie siły z zaborem jakiejś rzeczy, no to jako osoba dorosła.
17-latek.
Tak jest. Tylko między 13 a 18 są środki wychowawcze stosowane. Upomnienie, nagana, może być na przykład poprawczak, może być ośrodek wychowawczy. Nie karzemy dziecka, wychowujemy.
A gdy w grę wchodzi poważne przestępstwo?
Poważne, na przykład zabójstwo, napaść na prezydenta, piractwo, rozbój. Od 15 roku życia jest wydawana przez sąd rodzinny opinia, że kieruje się do sądu właściwego wydziału karnego wtedy, że taka osoba odpowiada jako dorosły z kodeksu karnego.
Od 15 roku życia przy poważnych przestępstwach?
Tak jest. Odpowiada jako dorosły.
Odpowiada jako dorosły.
Tak jest.
I wtedy już w grę wchodzi cały ten katalog, który przewiduje kodeks karny.
Tak jest, tak najbardziej. Wtedy osoba już jest uznana za osobę zdemoralizowaną, że środki wychowawcze, które sąd próbował w wieku 13, przykładowo 17, 15, zależy w jakim wieku jest, nie wychodziły. Osoba dalej popełnia przestępstwa. No wtedy stosuje się kodeks karny już w tym momencie. Górna granica nie może sobie przekraczać tylko 2/3 kary.
Czyli jakieś ograniczenia są w stosunku do tych najmłodszych osób. To tu mówimy już o tych najpoważniejszych przestępstwach, takiej przemocy rówieśniczej, jeżeli nie wiąże się ona właśnie z mocnym pobiciem, z uszkodzeniem ciała.
Już państwu mówię, jak to wygląda. Przede wszystkim, gdy zgłasza do mnie się rodzic, no i przygotowo mamy sytuację, że mówimy o nękaniu czy agresji fizycznej w tym momencie.
No, możemy zacząć od nękania.
Od nękania.
Które również sieje ogromne spustoszenie.
Tak jest.
Prawda?
Mamy w klasie 3 sprawców, którzy przykładowo założyły grupę i na tej grupie wykluczyły osobę. Nękały przez okres powiedzmy 6 miesięcy, mamy czasookres, poprzez wyzwiska, popychania, wykluczenie z grup, pisania różnych na Messengerze rzeczy do tej osoby. I mamy 3 osoby, które są z reguły w 90% gdy zajmie się tym już sąd, policja, te osoby są osobami przestraszonymi. Co to znaczy? Że można z nimi rozmawiać. Rodzice też nie chcą odpowiedzialności. Proszę pamiętać, że wszystkie szkody majątkowe, które zostały wytworzone przez swoje dzieci, odpowiadają rodzice. I jeśli na przykład stanie się krzywda, że zostanie uszkodzone ciało, połany nos czy cokolwiek, rodzic odpowiada za to finansową. I w tym momencie sprawa trafia do sądu. Pytanie, po której stronie jestem. Jeśli jestem osobą pokrzywdzoną, to oczywiście czekam na rozwój wydarzeń, co druga strona zaproponuje nam. Bo jeśli nie, to my możemy jakiekolwiek roszczenia. Natomiast, tak jak mówię, każda sprawa rodzinna z udziałem nieletnich uważam, że powinna kończyć się mediacją. Bo mediacja jest to spotkanie 2 stron przed mediatorem, już nie mówimy o mediacjach rówieśniczych, tylko przed sobą dorosłą, gdzie tłumaczy dlaczego, co, jak i jak problem można rozwiązać. Jeśli problem ten rozwiążemy i podamy sobie rękę, to jesteśmy w stanie się w jakikolwiek sposób pogodzić. Możemy zaznaczyć różne rzeczy, możemy sobie zobowiązać się do czegoś. I wiadomo, że na każdym etapie każdemu zależy na tym, żeby tych problemów było mniej. Bo jeśli pójdzie do sądu to i faktycznie nie jest w stanie się porozumieć z drugą stroną, czyli na przykład taki nieletni powie, że a on pisał i dalej jest niczego winny i nie będzie nic przepraszał nikogo, bo też tak może się wydarzyć, to w tym momencie sprawa trafia sprawą do sądu i sąd decyduje, jakie środki wychowawcze ma stosować. Z reguły, jeśli to jest jakiś mały występek, no to jest to przede wszystkim nagana, upomnienie, obniżenie oceny w szkole wychowawczej, powiadomienie szkoły. Natomiast w przypadku drugiej sytuacji, no to te środki mogą być już inne. Zależy po prostu przede wszystkim od stopniu zdemoralizowania tej osoby nieletniej. Ale mogę też powiedzieć o innych kwestiach, mianowicie ostatnio miałem przykład, chodzę też do klubu bokserskiego, gdzie są zajęcia z młodzieżą w wieku 6-12 lat, no i przychodzi rodzic, bo akurat byłem świadkiem, tak teraz przypomniałem sobie, świadkiem tego przychodzi rodzic z pretensjami do trenera, że to, co jest uczone sztuki walki, syn zaczął wykorzystywać w szkole. To znaczy co? Podszedł do kolegi, zamiast z nim porozmawiać, uderzył go od razu w nos. Nos się oczywiście na szczęście nic się nie stało, tylko zakrwiono, natomiast widział to nauczyciel. No i oczywiście afera na całą szkołę, rodzice wezwani, problem jest. Rodzice uważają, że dziecko w ogóle jest idealnym dzieckiem, bo nic się takiego naprawdę w domu nie wydarzyło. I faktycznie rodzice poświęcają mu czas, bo z tego co już dowiedziałem się, wożą go na treningi, jest to zawsze z nim. Natomiast chłopak, który ma po prostu miał chyba za dużo troszeczkę emocji w sobie, trenując sztuki walki,
rozładował
sobie w ten sposób, jak potrafił, tak? No i tu jest też rola do wszystkich innych osób, którzy mają styczność z dziećmi. I na przykład, jak tutaj akurat wracam do tego klubu bokserskiego, gdzie chodzę, bardzo fajne zachowanie trenerów. Wzięli tego chłopaka, wzięli rodziców, powiedzieli krótko: słuchaj, to jest ostatnia sytuacja. Jeśli taka sytuacja powtórzy się, niestety, ale nie będziesz chodził na treningi, oczywiście za zgodą rodziców, przed rozmową z dzieckiem, powiedzieli jeszcze takie inne sformułowanie. Mianowicie, przez najbliższe 3 tygodnie masz zakaz trenowania wszystkimi, ale należy być na każdym treningu. To znaczy siedzisz na ławce,
obserwujesz?
I obserwujesz, a po treningu sprzątasz wszystkimi salę trenerami. I to jest nauka, że muszą być tego konsekwencje.
Tak, że agresja nie popłaca.
Przede wszystkim, tak jak mówiłem, uważam, że dziecko powinno mieć autorytet. Kiedyś autorytetem, przynajmniej w moim domu, moim autorytetem jest mój ojciec, mój tata, którego brałem przykład, który wiedział, co to jest dobre i złe i można powiedzieć, że mnie wychował, tak? Gdyby nie on, nie wiem, gdzie dzisiejszym skończył, natomiast tyle, co poświęcił mi czasu, no to życzę każdemu takiego ojca.
A z pana doświadczenia wynika, że jeżeli sprawa już jest zgłoszona i ruszy cała ta machina prawnicza, to jak takie sprawy się kończą? Udaje się rozwiązać je właśnie bardziej polubownie, czy bardziej właśnie to się kończy w sądzie częściej?
No zależy jakie. No, jeśli prowadziłem kiedyś sprawę o zabójstwo, który nieletni 15-latek ugodził nożem.
Zabójstwo to już takie,
to
no,
już raczej
ekstremalne.
Wiadomo, skończyło się to karą pozbawienia wolności. Tak,
tak, ale mówimy teraz o takiej przemocy wobec rówieśników.
Wobec rówieśników. Z perspektywy mojej większość spraw jest umorzona. Dlaczego? Ponieważ staram się zawsze dojść do porozumienia, wziąć rodziców z drugiej strony.
Czyli umorzona, ale nie znaczy, że zlekceważona.
Nie, umorzona w postaci, że jest mediacja, jest podpisana ugoda i ugoda taka trafia do sądu. Sąd widząc, inaczej, sąd nie jest wiążący z ugodą, ale w 99% jeśli widzi, że było to zdarzenie, małoletnie i letnie osoby się dogadali, pojednali, podali sobie rękę, to nie warto tą osobę karać. Znaczy, przepraszam, nie karać, a wychowywać w tym momencie, bo uważamy, że jest osobą za wcześnie mówiącym o demoralizacji, jeśli to było tylko jedno zdarzenie, tak? Więc z reguły podanie ręki, dziękuję, sprawa jest umorzona i te osoby dalej potrafią funkcjonować w środowisku swoim szkolnym.
Czyli udaje się dogadać, ale szkoda, że tak późno, że aż musiało się to oprzeć o policję.
No teraz, ale czasami jest to potrzebne, bo to tak naprawdę prysznic uważam na takiego młodego człowieka, bo wiadomo, że na początku, jak takie zdarzenie ma miejsce, to działają emocje. Ja mu pokażę, ja zrobię to, czy tak, czy inaczej. Natomiast wydłużony czas, jeśli to trwa powiedzmy kilka miesięcy, jeśli widzisz, że wchodzi nagle pełnomocnik, że może będziesz musiał zapłacić za koszt tego pełnomocnika, może będziesz musiał pójść do sądu.
Rodzice wtedy też zauważają, że to
że jest
poważny problem.
Tak. I wtedy zaczyna się trochę inaczej patrzeć, tak? I przede wszystkim konsekwencje rzutują. Nie wiadomo, jak nasza droga się potoczy. Może za 10 lat ty będziesz robić funkcjonariuszem policji, a nie masz takiego, że coś ginie.
Zawsze opierek
coś
zostaje.
Jest. Oczywiście opierek zostaje i może być wykorzystywane w późniejszym okresie.
Czyli wracamy, że tak naprawdę rozmowa jest tutaj najistotniejsza i też przede wszystkim, też pan już na samym początku to wspomniał, żeby nie było tej obojętności, czyli jak rozmawiamy z dziećmi, to uczmy, żeby nie krzywdzić drugiego człowieka, ale też reagować, gdy widzimy, że ktoś jest krzywdzony.
Tak, w ogóle powstała aplikacja Reschool. jest aplikacją anonimową, to znaczy, że każdy uczeń w klasie, jeśli ma problem z przemocą rówieśniczą, czy przez znękanie, słowno-werbalną, agresją fizyczną, może napisać ten anonimowo, porozmawiać z psychologiem, odpowiednią osobą, która nakieruje, co ma dalej robić. Taki problem potem jest też zgłoszony, może być do dyrekcji, do psychologa i pozostaje się anonimowym. Więc to jest też bardzo ważne.
Uczulajmy więc dzieci na taką czujność też i rozmawiajmy.
Przede wszystkim.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.